Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole, w grupie rówieśniczej, a także w rodzinie. Dzisiaj gościem moim w poradach pedagoga i psychologa jest pan Adam Budek, psycholog i pedagog. Czy się słyszymy, panie Adamie?
Słyszymy głośno i wyraźnie. Szczęść Boże. Witam wszystkich.
Bardzo mi miło i dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszych porad. Jest pan pierwszy raz naszym gościem, ale mam nadzieję, że nie ostatni raz. Panie Adamie, od kilku miesięcy zmagamy się wszyscy z pewnymi niedogodnościami w życiu codziennym, jaki wywołuje COVID-19. To obejmuje swoim zasięgiem także dzieci i młodzież. Przez pewien czas nauczanie odbywało się w sposób zdalny, ale od września już większość szkół jest otwarta. Wiemy, że zachowuje się tam niezbędne środki ostrożności, ale dzisiaj chciałabym nie o tym porozmawiać, lecz o sferze emocji i o psychice uczniów. Czy zadziało się coś niedobrego, coś niepokojącego w zachowaniu dzieci i młodzieży? Bo pan, panie Adamie, jest psychologiem, pedagogiem, ale uczy pan również w szkole, prawda?
Tak, konkretnie mówiąc w szkole podstawowej.
W szkole podstawowej. A zatem, jakby się pan mógł odnieść do tych moich pytań, bardzo proszę.
To znaczy, ja widzę zasadniczo dwa aspekty tej sprawy, czyli po pierwsze zachowania dorosłych oraz zachowania dzieci. Nie bez powodu mówię tutaj o zachowaniach dorosłych, ponieważ dorośli, czyli rodzice, są wzorcem dla swoich dzieci i to, co przeżywają dorośli, również odbija się na dzieciach. Przede wszystkim od marca do września, czyli tak naprawdę te pół roku, mieliśmy bardzo, ale to bardzo rozchuśtane emocje oraz rozchuśtane zachowania. Nawet mówi się w psychologii, że jest taki termin jak huśtawka emocjonalna. Co mieliśmy w marcu? Rząd ogłosił pandemię. Mieliśmy, tak za przeproszeniem, więc plądrowanie sklepów, jeżeli chodzi o produkty suche, papiery toaletowe, chowanie się w domach, puste ulice były, nie wolno było z domu wychodzić tylko i wyłącznie w sprawach pilnych albo do pracy, jeżeli też była taka możliwość. Co mamy później? 3 miesiące później, czerwiec, zaczynają się wakacje, ludzie jadą nad morze, zapominają o maseczkach, zapominają o odległościach. A kolejne 3 miesiące później, czyli we wrześniu, jest powrót do rzeczywistości. Czyli wracamy do pracy, wracamy do obostrzeń związanych z wykonywaną pracą, ale też również dzieci wracają do szkół. I teraz pytanie, jak wygląda ta rzeczywistość z punktu widzenia dziecka?
No właśnie.
Dziecko właśnie odczuwa te rozchuśtane emocje. Na początku dzieci powyżej 4 lat, gdzieś tam w marcu, kwietniu, jak wychodziły z domu, musiały nosić maseczki. Z punktu widzenia dziecka to jest bardzo trudne do przyjęcia. To jest bardzo trudne. No, dziecko, które ma powiedzmy 7-8 lat, nagle ma zrozumieć, że istnieje jakiś tam wirus. Jeszcze dziecko nie wie do końca, co to jest tak naprawdę wirus. Musi przyjąć, że trzeba nosić maseczkę. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Musi dezynfekować ręce. Te płyny dla dzieci bardzo często są szczepiące, a nawet śmierdzące. Niektóre pachną, jak to się mówi kolokwialnie, takim tanim bimbrem. Poza tym dzieci, jak wiadomo, one potrzebują ruchu. Potrzebują wychodzić na plac zabaw, na boisko, na rower. To jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. A teraz nagle słyszą, że nie wolno, że trzeba zostać w domu. Z punktu widzenia dzieci to jest bardzo trudne. Teraz przenosimy się do września, czyli do 1 września. Dzieci wracają do szkół. Jak wygląda rzeczywistość? Pierwsza sprawa. Rodzice mają zakaz wstępu do szkół. bardzo często było tak, że jednak w tych pierwszych, początkowych klasach, czyli zerówka, klasa pierwsza, druga, no to rodzic jednak schodził z dzieckiem do szatni, dziecko czuło się bezpiecznie, że jeszcze może się pożegnać z mamą, z tatą, że jak ma plecak za ciężki, no to rodzic pomoże zanieść do, prawda, do klasy. Czasami jak była jakaś trudna sytuacja z nauczycielem, no to rodzic mógł wejść te 5-10 minut przed lekcją, porozmawiać z nauczycielem. Teraz niestety istnieje tylko forma internetowa, ewentualnie telefoniczna. Zamknięte są sklepiki szkolne, dziecko nie może na przykład kupić sobie wody mineralnej, prawda, czy jakiegoś innego soku w sytuacji, gdy skończy mu się picie albo zapomniało czegoś. Zamknięte są tak zwane źródełka. Ja wiem, że te źródełka, one tylko w niektórych szkołach funkcjonują, ale były to tak zwane wodopoje, prawda? Jeżeli dziecko nie ma nic do picia, prawda, a początek września no to był jeszcze gorący, no to jest bardzo trudne z punktu widzenia dziecka. Poza tym są kolejne obostrzenia, które dla dzieci małych są wręcz nienaturalne. Nauczyciele mówią, żeby dzieci nie witały się, nie podawały sobie rąk, żeby się nie obściskiwali, nie przytulali się. Prawda? Jeżeli mówimy o dzieciach mających, prawda, tam 13, 14 lat i więcej, to jest całkowicie normalne, jest to do przyjęcia. Natomiast jak wytłumaczyć takie coś 7-8-latkowi? Zresztą proszę zwrócić uwagę, że to nie są rozporządzenia ogólnopolskie, tylko szkoła sama decyduje. I na przykład też dziecko słyszy, że w jednej szkole na przykład, gdzie chodzi o jakieś rodzeństwo czy sąsiad, coś wolno, a w mojej szkole tego nie wolno. Dorosły to zrozumieć. Dla dziecka to już jest dosyć trudniejsze. Na przykład są szkoły, gdzie na przykład są do tego typu wysokie obostrzenia, że dzieci nawet jak mają urodziny, nie mogą cukierków przynieść, prawda? Są takie, gdzie to wolno. Z punktu widzenia dziecka jest to bardzo trudna sytuacja i naprawdę bardzo ciężko im się odnaleźć.
Tak, no na pewno to, o czym pan powiedział, ten brak spójności w obostrzeniach jest no, naprawdę dla dzieci, zwłaszcza tych młodszych, ogromną niedogodnością. Proszę mi powiedzieć, jak to wpływa na rozwój dzieci, na ich funkcjonowanie, no bo że tak jest, no to wiemy. Wiemy także o innych sytuacjach, ale co wychowawcy, nauczyciele w tym względzie, czy w ogóle mogą coś zrobić? Czy w takim układzie szkoła spełnia swoje funkcje zasadnicze, wychowawcze?
Szkoła spełnia swoje funkcje do tak zwanego minimum, czyli no, to, co być musi, to jest. Jednym z takich na przykład obostrzeń, które na przykład w mojej szkole funkcjonuje, jest to, że na przykład dzieciom nie wolno do szkoły przynosić nic, co nie jest potrzebne do nauki. Czyli jak tam, prawda, dziecko miało na przykład umowę z rodzicem, że bierze telefon do szkoły, nawet jeśli go nie używa, no to dzwoni po szkole, jak wróci do domu na przykład, żeby rodzic wiedział, że dziecko już wie, że jest bezpieczne. Kolejna sprawa, że na przykład są bardzo ograniczone kwestie na przykład wyjścia na dwór, wyjścia na plac zabaw, czasami w szkołach są nawet takie siłownie plenerowe. Jeżeli mówimy o potrzebach rozwojowych, to co my mamy? Tak jak mówiłem na początku, dziecko potrzebuje ruchu, potrzebuje biegać, potrzebuje gdzieś tam się wyskakać. Ja nawet po swoim dziecku zauważyłem, my co najmniej raz w tygodniu na basen chodziliśmy. Chodziliśmy również do sali zabaw. A teraz nagle słyszymy, że nie wolno, potem słyszymy, że można, ale żeby jednak uważać. No z małym dzieckiem to jest bardzo trudno, żeby ono uważało. No bo jak niby można pójść na basen i co? Mam za każdym razem dezynfekować dziecku ręce, jak czegoś tylko dotknie, albo w sali zabaw. No, z małymi dziećmi jest to praktycznie niemożliwe. Poza tym no, dziecko jak siedzi w domu, nie ma ruchu, to zasadnicze pytanie, co robi? Bo rodzice czy też szkoła musi to jakoś dziecku zrekompensować, znaleźć środek zastępczy. Niestety, ale to co ja obserwuję, to często dzieci dłużej siedzą przy komputerach, przy smartfonach, przy tabletach, przy tego typu elektronicznych gadżetach, no to nie jest zdrowe. To jest coś, co działa nawet antyrozwojowo, jeżeli w ogóle jest takie słowo, jeżeli dziecko zbyt długo przesiaduje. Dla tych z Państwa, co chcieliby się więcej dowiedzieć, to jest taki psychiatra, Manfred Spitzer się nazywa. On napisał taką książkę, Cyfrowa demencja. Tam krok po kroku pokazał, jak źle wpływają wszystkie smartfoniki, komputery, tablety, jeżeli dziecko tego nadużywa.
Proszę powiedzieć w takim razie, czy widzimy te wszystkie, pan tutaj też wskazuje na te wszystkie problemy, które rzeczywiście istnieją. Czy w szkołach istnieje możliwość jakiejś takiej wspólnego rozstrzygania tych problemów wraz z dyrekcją? Czy raczej są to wydane nakazy odgórnie i trzeba się podporządkowywać temu?
Wiem, że odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, ale to zależy. Tak jak powiedziałem, te wszystkie restrykcje, one nie są odgórne wydane przez ministerstwo, tylko każda szkoła we własnym zakresie sobie ustala.
No tak.
Oczywiście jest tak, że do części decyzji, ale do niewielkiej części, szkoła potrzebuje akceptacji rady rodziców. No jest też tak, że bardzo często szkoły się stawia, a mówią, że dobrze, rozumiemy, że państwu się to nie podoba, ale jest epidemia, ale jest zagrożenie, mamy wytyczne, prawda, i z ministerstwa, z głównego inspektoratu sanitarnego i tak dalej. No i rodzicowi bardzo ciężko jest coś, że tak powiem, tutaj wynegocjować. To jest oczywiście problem, na który nie ma złotego środka. No, ja na przykład w swojej szkole widzę taki problem, bo jest to szkoła połączona z przedszkolem, że na przykład przedszkole musi wchodzić jednym wejściem, a dzieci do szkół wchodzą trzema innymi wejściami, czyli klasy 1-3 wchodzą jednym wejściem, klasy 4-6 drugim wejściem, a 7 i 8 jeszcze innym wejściem. I teraz pytanie brzmi, czy może matka z wózkiem wjechać, żeby dojść do windy? No oczywiście, że nie może, ponieważ winda jest przy wejściu, które, prawda, służy dla klas 1-3. Są to bardzo duże utrudnienia, bardzo rzadko da się coś z tym zrobić. Natomiast w większości przypadków jest tak, że jednak rodzice starają się dogadać indywidualnie z nauczycielem zamiast z dyrektorem.
No dziękuję. Rzeczywiście niesatysfakcjonujące do końca są to informacje, które nam pan podaje. Jeszcze bardzo ważna kwestia, panie Adamie, mianowicie kwestia religii w szkołach. Jak jest z religią w nauczaniu, z katechezą? Czy coś się zmieniło? Bo jest taka informacja, że bardzo dużo szkół, konkretnie jest to liczba, że 1747 szkół w ogóle nie zatwierdziło lekcji religii w nauczaniu. Tłumaczy się to tym, że jest brak chętnych. Jak to wygląda?
Powiem szczerze, trudno mnie jest tym argumentem przekonać, no bo zgodnie z rozporządzeniem jest tak, że nawet jak jedna osoba w klasie chce tej lekcji religii, to ona musi się odbyć. No najczęściej jest tak, że jeżeli mamy, dajmy na to 30 klas i przypuśćmy, że jest to szkoła, gdzie uczęszcza bardzo dużo uczniów niewierzących, no ale jest tak, że jednak się grupuje te dzieci, tak? Bo to nie jest tak, że prawda, przyjdzie katecheta i dla jednej osoby będzie prowadził religię, tylko po prostu zbiera się, że z tej klasy dwie osoby, z tej trzy, z tej jedna i to musi być wtedy zorganizowane.
Ale czy to jest tak, panie Adamie, że rocznikowo są te same dzieci, czy na przykład rozbieżność wieku może być taka, że z pierwszej klasy, z trzeciej klasy?
Raczej zaleca się, żeby to było rocznikowo, no bo przecież jeżeli podchodzimy do tematu na zasadzie, że wszystkie przedmioty polskie, matematyka, historia muszą być traktowane rocznikowo, to dlaczego nie religia? Przecież religia też ma swój program. To nie jest tak, że przychodzi katecheta, czy ksiądz, czy siostra i po swojemu coś robi, prawda? Że każdy tu swoją wizję. Nie, tu jest oczywiście program nauczania i każdy to realizuje. Ja na przykład widzę po swojej szkole, że na przykład lekcje etyki są zbiorczo traktowane, ale też na poziomach. Czyli lekcja etyki dla klas trzecich, lekcja etyki dla klas czwartych i tak dalej. Są to takie kolokwialnie powiem zbieraniny, że po parę osób z każdej klasy. Natomiast to, co zauważyłem chociażby w szkołach, w których ja pracuję, to jest tak, że rodzice często unikają wszystkiego, co nie jest obowiązkowe. Czyli nie zapisują dzieci na religię, nie zapisują na etykę, nie zapisują na żadne zajęcia dodatkowe. Często nawet, może nie tak często, ale zdarza się, że rezygnują z zajęć wyrównawczych, ponieważ nie chcą, żeby dziecko miało po prostu poszerzony kontakt, żeby w szkole było tylko tyle, co być musi.
No tak, ale ta sytuacja z religią, ogólnie rzecz patrząc na teren całej Polski i problem z tym, że w wielu szkołach nie było, nie odbywały się lekcje religii, to nie tylko dotyczy tego okresu koronawirusa, prawda, kiedy on się zaczął, tylko no już wcześniej, już te dane, już, które ja mam, to już były z końca grudnia ubiegłego roku, że w 1747 szkołach nie uczy się lekcji religii. W tym oczywiście są szkoły także niepubliczne. No ale to i tak jest zatrważająca ilość szkół, prawda?
To jest bardzo duża ilość, zwłaszcza jak na katolicki kraj.
No,
powiem w ten sposób. Szkoły, bo pani poruszyła kwestię szkół prywatnych. Bo w szkołach państwowych to jest oczywiście, czy tam publicznych, to jest oczywiście kwestia obowiązkowa, chyba że nikt ze szkoły by się nie zgłosił na religię, no to wtedy oczywiście mogłaby nie być.
Nie, ja przepraszam bardzo, bo ja powiedziałam, nie, panie Adamie, ja powiedziałam, że w tym również, w tej liczbie jest...
Tak.
Czyli dotyczy także publicznych.
Tak, znaczy oczywiście mi jest ciężko w to uwierzyć, że są szkoły, w których nikt się nie zdecydował, choć zdarzają się szkoły w bardzo małych miejscowościach, do których na przykład uczęszcza tylko 30 osób, prawda, na całą szkołę, prawda, chociaż to są oczywiście nieliczne przypadki. Natomiast kwestia szkół prywatnych wygląda w ten sposób, że mogą być szkoły na uprawnieniach MEN-u, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nie. Te, które są na uprawnieniach Ministerstwa Edukacji, czyli biorą dotacje z urzędów i tym podobne, to muszą realizować lekcje religii, czy tego chcą, czy nie. Może jest za słaba na przykład kontrola w tej sprawie, trudno mi powiedzieć.
Panie Adamie, i tak podsumowując tą naszą rozmowę, jeszcze może jakaś taka refleksja, no bo te dane w sumie, informacje, które pan nam przekazał, no nie są optymistyczne. Jak pana okiem, jak pan myśli, w jaki sposób można by zmieniać to, co wydarzyło się złego, szczególnie podczas tej epidemii koronawirusa, w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży?
Powiem szczerze, to jest trudne pytanie, bo jak doskonale wiemy, mamy bardzo dużą dezinformację w mediach i to, co się dzieje w przestrzeni publicznej. No, z jednej strony słyszymy, że jest to jeden z najgorszych wirusów, jakie dotknął w ogóle planetę Ziemię. Potem słyszymy z drugiej strony, że jest to rozdmuchana epidemia, że ona nie istnieje. Mamy jeszcze bardzo dużą burzę dotyczących leczenia. Czy leczyć lekami, czy poczekać na szczepionki, czy jak najwięcej siedzieć w domu. Jak tak człowiek pozbiera te wszystkie informacje, to widzi po prostu chaos informacyjny i tak naprawdę nie wie, w co uwierzyć, nie wie, za co się złapać, tak? To jest kwestia wirusa, czyli czegoś, co nie widzimy, tak? Niektórzy porównują to do eksplozji w Czarnobylu, tak? Czyli jest jakieś promieniowanie, tego nie widać, ale słyszymy, że jest to coś bardzo złego i trzeba uważać. Powiem tak, to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim zachować spokój. Bo jeżeli nie zachowujemy spokoju, to popadamy w panikę, tak? Panika zawsze jest największym wrogiem tego typu sytuacji, ponieważ panika, są to wysokie emocje, jest to silny stres i w sytuacjach paniki człowiek nie potrafi myśleć racjonalnie. Tak? I jeżeli panikujemy, że zapomniałem maseczki, a prawda, nieważne, że idę tylko z psem na spacer i już się zastanawiam, czy o coś się nie otarłem, czy obok kogoś nie przechodziłem, kto ma tego wirusa i tak dalej, no to możemy naprawdę doznać silnego stresu i nie myśleć racjonalnie. Przede wszystkim zachować spokój i do wszystkiego podchodzić z rozwagą. To jest chyba jedyna rada, jaka w tym momencie do głowy mi przychodzi.
A to z kolei obserwują dzieci nasze zachowanie, prawda? I to też przenosi się na ich funkcjonowanie. Panie Adamie, pan pozwoli, że w tej chwili przypomnę numery telefonów dla naszych radiosłuchaczy. Niektórzy znają je już doskonale, ale jednak dla przypomnienia. Drodzy Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Dzisiaj przypomnę, że gościmy pana Adama Budek i rozmawiamy o tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole, w grupie rówieśniczej, także w rodzinie. Numery telefonów do studia Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 55 oraz dla tych z Państwa, którzy z Polski Południowej chcą do nas zatelefonować, to numer 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, bardzo proszę. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, Artur z Kamieńca, dzwonię.
Miło nam, no, panie Artur.
Usłyszałem końcóweczkę w zasadzie samej audycji, ale usłyszałem też o panice. O panice, jaka nas, że tak powiem, ogarnia w związku właśnie z tak zwaną pandemią koronawirusa. Powiem tylko tyle, jeżeli byśmy chcieli zauważyć różnicę pomiędzy tym, jaki jest wskaźnik osób zakażonych, a jaki jest wskaźnik osób, które umarły tylko bezpośrednio z powodu tej choroby, tak zwanej koronawirusa, to myślę, że tych argumentów, że to jest rozdmuchana pandemia, to już wystarczy. Mhm. I jeszcze jedno powiem, panikę, którą sieją głównie media. Mówię o mediach głównego nurtu, nie będę tutaj wymieniał z imienia tych mediów, wiadomo o kogo chodzi. Mam tutaj też troszeczkę taki jakby niesmak, dlatego że telewizja Trwam i Radio Maryja doskonale wpisują się w ten główny przekaz, który płynie właśnie z tych mediów. W czym rzecz?
Proszę pana, nie do końca się z panem zgadzam. Właściwie w ogóle się nie zgadzam w tej drugiej pana części wypowiedzi, ponieważ to jest pana subiektywne zdanie. My tutaj dzisiaj w ogóle w poradach pedagoga i psychologa nie mówimy o panice, jakby nie akcentujemy, prawda, paniki, wręcz przeciwnie. My tutaj mówimy o tym, że unikać należy paniki i zachować spokój. Nasz gość przed chwilą właśnie o tym mówił, a w ogóle to jesteśmy w poradach pedagoga i psychologa i mówimy o tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Także tutaj w tym temacie się dzisiaj poruszamy i nie wiem, myślę, że pan jakoś tak wybiórczo tutaj komentuje i te pana spostrzeżenia nie są w pełni obiektywne. Mamy drugi telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, wszystkim serdecznie witam pedagogów.
Szczęść Boże.
Ja także jestem osobą, która pracowała i pracuje z młodzieżą, często z trudną. I chcę przyznać, Bernadeta z Małopolski.
Tak, miło nam.
No, Małopolska w tej chwili dość przoduje w zakażeniach, ale to, co ja słyszę o tej panice, to troszkę mnie zaskoczyło, bo ja raczej się spotykam na co dzień, dojeżdżam do pracy autobusem, właściwie takie mam szalonskie lekceważenie zasad i przepisów. Jeżeli nawet ty uważasz, że ciebie nic nie dotknie, to jednak zobowiązani jesteśmy do przestrzegania jakichś rozporządzeń. I mnie się wydaje, że po prostu popadamy w skrajności. Jeszcze jedno, wracając do tej przerwy w szkołach. myślę, że dlaczego jest tak źle i będzie na pewno przez jakiś czas gorzej, ponieważ ta długa przerwa rozzuchwaliła i rozleniwiła wręcz, z całą odpowiedzialnością mówię, rozleniwiła młodzież szczególnie. Oni się spotykali, oni sobie chodzili, no bo tam lekcje, coś tam im zadali, coś tam napisali, kilka punktów dostawali za to piątki. Także mnie się wydaje, że trzeba wytłumaczyć. Są takie przepisy, trzeba je przestrzegać dla dobra ciebie i tego kogoś obok. No i po prostu myślę, że takie spokojne podchodzenie i właśnie podkreślanie, że jesteśmy wszyscy, absolutnie wszyscy zobowiązani do przestrzegania takich zasad, które nam ktoś zaleca. Rzeczywiście wirus jest, mutuje, dzieją się różne dziwne rzeczy, no więc po prostu trzeba tak, a nie inaczej postępować. Życzę wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani bardzo. Pani Bernadetto, życzymy miłego dnia. Panie Adamie, zechce się pan odnieść do tych wypowiedzi? No nie wiem, tak rzeczywiście obie osoby skoncentrowały się na jednym takim punkciku, który był przez pana wymieniony jakby tak gdzieś przy okazji. Bardzo proszę.
No, naszym głównym tematem jest szkoła. Natomiast rzeczywiście tutaj pani Bernadetta poruszyła dwie kwestie, które mi tak utkwiły. Czyli pierwsza sprawa to, może pani nie nazwała tego tak po imieniu, ale rzeczywiście musimy myśleć o drugiej osobie. Bo na przykład słyszymy w mediach, że na przykład osoby do powiedzmy tam 35 roku życia mają bardzo niskie szanse na zachorowanie, a jak zachorują, to odchorują, nawet tego nie poczują. No i niektóre osoby z tego względu czują się bardzo swobodnie. Nie chcą nosić maseczek, nie chcą sobie dezynfekować rąk, ale to nie oznacza, że nie zarażą kogoś innego. A osoby starsze, osoby po niektórych chorobach, na przykład chorobach tarczycy, mają już większy problem. Także nie możemy tylko o sobie myśleć, musimy też myśleć bardzo empatycznie. A druga kwestia, którą pani poruszyła, to dotyczyła tego okresu zdalnego. Ja sam na własne oczy widziałem, jak na przykład odbywały się sprawdziany online. Tak, czyli uczniowie teoretycznie piszą sprawdzian przed komputerem i tak jak zawsze im działał komputer, tak na sprawdzianie akurat odmówił współpracy, a potem przesyłali pracę i wszyscy piątki podostawali. Tutaj oczywiście nauczyciel ma małe pole do popisu, no bo przecież co może zrobić nauczyciel przez internet, prawda? Ja tutaj jednak apeluję do rodziców w tym momencie, żeby mieli na uwadze też nie tylko dobre stopnie, ale rzeczywiście czy coś dziecko w ten sposób się nauczy.
No tak, dziękuję panie Adamie. Czy tak już na zakończenie naszej dzisiejszej audycji mógłby pan jakieś takie słowo bardziej optymistyczne przekazać do rodziców, do osób dorosłych, które mają kontakt z dziećmi, no, które wpływają na ich rozwój?
Znaczy przede wszystkim chciałbym powtórzyć dwie rzeczy, o których mówiłem, żeby tak zaakcentować. Po pierwsze, zachowujemy spokój. Ta epidemia kiedyś się skończy, nie wiemy kiedy, ale na razie wydaje mi się, że mimo, że sytuacja jest bardzo trudna, to mimo wszystko nie jest aż tak bardzo dramatyczna. Zachowujemy spokój, zachowujemy pewne odległości, dezynfekujemy ręce i nie popadamy w panikę. Bo jeżeli popadniemy w panikę, to pojawią się silne emocje, silny stres, wtedy nie myślimy racjonalnie. Dlaczego na przykład mówi się w dzisiejszych czasach, że coraz więcej przestępstw ma charakter emocjonalny, czyli takie na przykład metoda na wnuczka, prawda, albo metody związane z promocjami, prawda. Chodzi o to, żeby decyzje pod wpływem emocji podejmować. Jeżeli są pod wpływem emocji podejmowane, to nie ma szans, żeby to była decyzja racjonalna. Druga sprawa, myślimy nie tylko o sobie, myślimy też o drugiej osobie, o całym społeczeństwie. Trudno, takie jest życie. No, nasi rodzice, prawda, też nie mieli łatwo, żyli w czasach, prawda, PRL-u, nasi dziadkowie przeżywali wojnę. No, może moje pokolenie osób, które ma 30 parę lat, jeszcze nie doświadczyło nic tak strasznego, ale no niestety takie jest życie i musimy po prostu nie skupiać się wyłącznie na sobie, tylko myśleć o całym społeczeństwie.
Dziękuję bardzo, panie Adamie. I tu postawimy kropkę. Czas naszej audycji już minął. Dziękuję panu za udział w naszej audycji, a państwu za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.